Sposób, w jaki widzimy problem, jest problemem. Kiedy w życiu jednostek, rodzin i organizacji opartych na trwałych zasadach dzieje się dobrze, zaciekawia to innych. Podziwiają oni siłę i dojrzałość takich ludzi, jedność i współpracę w rodzinach, współdziałanie dostosowane do zmiennych warunków w organizacjach. Ich natychmiastowa reakcja odkrywa ich podstawowy paradygmat. Pytają: jak to robisz? Naucz mnie tych sposobów. Naprawdę, mówią wtedy, daj mi jakiś doraźny środek, który zlikwiduje mój ból. Znajdą ludzi, którzy wejdą naprzeciw ich pragnieniom i będą ich uczyć. Przez pewien czas owe umiejętności i techniki mogą spełniać swoje zadanie. Społeczne plastry i aspiryny mogą eliminować pewne kosmetyczne lub ostre problemy. Stan chroniczny utrzymuje się jednak i w końcu zaowocuje kolejnym ostrym objawem. Im bardziej ludzie zajmują się doraźną pomocą i koncentrują na ostrych problemach i bólu, tym silniej przyczyniają się do zachowania chronicznej sytuacji, która je powoduje. Sposób, w jaki widzimy problem, jest problemem. Spójrzmy jeszcze raz na troski ludzkie, o których była mowa na początku tego rozdziału. Zobaczmy, jaki wpływ ma tu myślenie w kategoriach etyki osobowości. Skończyłem wiele kursów skutecznego zarządzania. Wymagam dużo od moich pracowników i ciężko pracuję nad tym, by być dla nich miły i dobrze ich traktować. Jednak nie czuję ich lojalności. Mam wrażenie, że gdybym zachorował i nie przyszedł do pracy, obijaliby się przez większość dnia. Dlaczego nie potrafię ich wdrożyć do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy albo znaleźć ludzi, którzy pracowaliby bez nadzoru? Etyka osobowości podpowiada, że mogę podjąć jakieś radykalne kroki, wstrząsnąć wszystkim, ściąć kilka głów, co przywoła moich ludzi do porządku i nauczy ich doceniać to, co mają. Albo mogę znaleźć jakiś trening motywacyjny, który zmieni ich w oddanych mi pracowników. Mogę też zatrudnić nowych ludzi, którzy będą lepsi. A przecież pod powłoką nielojalnego zachowania pracowników mogą kryć się ich wątpliwości, czy rzeczywiście postępuję zgodnie z ich interesem. Może czują, że traktuję ich przedmiotowo. Czy mają prawo tak sądzić? Czy naprawdę o nich myślę? Czy to możliwe, że sposób, w jaki widzę pracujących dla mnie ludzi, jest częścią problemu? Mam za mało czasu, aby zrobić wszystko, co powinnam. Jak dzień długi czuję się przez to napięta, przeciążona, wyczerpana. I tak codziennie, przez 7 dni w tygodniu. Chodzę na seminaria poświęcone organizacji czasu i wypróbowałam z 50 różnych systemów planowania. Trochę pomogło, ale ciągle nie czuję, by moje życie było takie, jakiego pragnę. Szczęśliwe, pożyteczne i spokojne. Etyka osobowości twierdzi, że musi być coś, jakiś nowy terminarz czy seminarium, co pozwoli mi poradzić sobie z tym napięciem. A może niewydajność stanowi problem? Czy chodzi o zrobienie więcej w krótszym czasie, czy o właściwe reagowanie na ludzi i okoliczności, które wydają się kontrolować moje życie? A może jest coś, czemu należałoby przyjrzeć się głębiej? Jakiś paradygmat w mojej podświadomości, który określa, w jaki sposób widzę mój czas, moje życie i moją naturę. Moje małżeństwo jest skończone. Nie to, żebyśmy się kłócili, nie, po prostu już się nie kochamy. Byliśmy nawet u psychologa, próbowaliśmy różnych rzeczy, ale nie wygląda na to, aby udało nam się wzniecić w sobie dawne uczucie. Etyka osobowości mówi, że na pewno istnieje jakaś nowa książka czy seminarium, na którym ludzie wyrzucają z siebie wszystkie uczucia, co może pomóc żonie lepiej mnie zrozumieć. A może to wszystko nie ma sensu? A miłości szukać muszę w innym związku. A czy możliwe, że to wcale nie w żonie tkwi prawdziwy problem? Czy to nie ja sam wzmacniam słabości żony, a swoje życie postrzegam jako funkcję sposobu, w jaki jestem traktowany? Czy mam podstawowe paradygmaty na temat żony, małżeństwa i miłości? Może to one są pożywką dla mojego problemu? Czy przekonałeś się, jak silnie paradygmaty etyki osobowości wpływają na sposób, w jaki widzimy problemy i na nasze wysiłki, aby je rozwiązać? Niezależnie od tego, czy ludzie dostrzegają to, czy nie, wielu rozczarowało się pustymi obietnicami etyki osobowości. Pracując dla rozmaitych organizacji, stwierdziłem, że perspektywicznie myśląca kadra kierownicza jest zwyczajnie zdegustowana psychologią podnoszenia nastroju i motywującymi mówcami, którzy poza zabawnymi historyjkami, zaprawionymi banałem, nie mają niczego sensownego do powiedzenia. Ludzie chcą procesu, chcą treści. Chcą więcej niż plastra i aspiryny. Chcą rozwiązać chroniczny, pierwotny problem i skoncentrować się na prawach przynoszących długofalowe rezultaty. Nowy poziom myślenia. Albert Einstein zauważył, istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy. Kiedy patrzymy dookoła i spoglądamy w głąb siebie, rozpoznając problemy, które tworzy życie i działanie w ramach etyki osobowości, zaczynamy rozumieć, że są to problemy głębokie, wręcz fundamentalne i nie można ich rozwiązać na powierzchownym poziomie ich powstawania. Żeby je rozwiązać, potrzebujemy nowego, głębszego poziomu myślenia, paradygmatu opartego na zasadach, które dokładnie opisują teren skutecznego działania i współdziałania człowieka. Książka Siedem nawyków skutecznego działania jest właśnie poświęcona nowemu sposobowi myślenia. Ujmuje skuteczność indywidualnego i interpersonalnego działania zgodnie ze skoncentrowanym na zasadach opartym na charakterze podejściem od wewnątrz. Podejście od wewnątrz znaczy tyle, co rozpoczęcie od siebie, od najbardziej wewnętrznej części, od własnych paradygmatów i motywów, od charakteru. Mówi ono: chcesz mieć szczęśliwe małżeństwo, bądź osobą generującą dobrą energię. Nie wzmacniaj złej energii, raczej jej unikaj. Chcesz mieć w domu sympatycznego, otwartego na współpracę nastolatka, bądź bardziej wyrozumiałym, współczującym i spójnym wewnętrznie rodzicem. Chcesz mieć więcej swobody w pracy, bądź odpowiedzialnym, chętniejszym do pomocy, więcej z siebie dającym pracownikiem. Pragniesz, by ci ufano, bądź godny zaufania. Zależy ci na wtórnej wielkości, uznaniu twojego talentu. Skoncentruj się najpierw na wielkości pierwotnej, na charakterze. Podejście od wewnątrz mówi, że zwycięstwa publiczne muszą być poprzedzone zwycięstwami prywatnymi, że spełnianie obietnic danych innym musi być poprzedzone dotrzymywaniem obietnic sobie. Za próżne uważa ono stawianie osobowości przed charakterem i za bezowocne polepszanie stosunków z innymi bez wcześniejszego ulepszenia siebie. Praca od wewnątrz jest procesem, nieustającym procesem odnowy opartym na naturalnych prawach rządzących postępem i rozwojem człowieka. Jest wznoszącą się spiralą wzrostu, prowadzącą do coraz wyższych form odpowiedzialnej niezależności i do dającej dobre efekty współzależności. Miałem możliwość pracować z wieloma ludźmi, wspaniałymi, utalentowanymi ludźmi, którzy głęboko pragną osiągnąć w życiu sukces i szczęście. Ludźmi, którzy poszukują i ludźmi, którzy ranią. Pracowałem z kadrą kierowniczą różnych przedsiębiorstw, studentami, ugrupowaniami kościelnymi i świeckimi, rodzinami i małżeństwami. I nigdy w całej mojej karierze nie widziałem, aby ostateczne rozwiązanie problemów, czy trwałe szczęście lub sukces, przyszły z zewnątrz. To, co widziałem jako rezultaty zewnętrznych paradygmatów, byli to nieszczęśliwi, czujący się jak bezsilne ofiary ludzie, skupieni na słabościach innych i na okolicznościach, które obarczali odpowiedzialnością za własny bezwład. Widziałem nieszczęśliwe związki, gdzie jedno z małżonków chciało zmieniać drugie, gdzie jedna strona wyliczała grzechy drugiej lub próbowała ją dostosować do wymyślonego przez siebie kształtu. Widywałem dysputy zarządów fabryk, gdzie próbowano stworzyć przepisy zmuszające ludzi do działania, poświęcając temu tyle czasu i energii, jakby w nich właśnie leżała podstawa zaufania. Członkowie naszej rodziny żyją też w trzech najgorętszych punktach ziemi – w południowej Afryce, w Izraelu i w Irlandii. I uważam, że źródłem ciągłych problemów w tych rejonach jest skierowany na zewnątrz paradygmat większości ich społeczeństwa. Każda z zaangażowanych w konflikt grup przekonana jest, że problem tkwi tam i gdyby oni się zmienili lub nagle przestali istnieć, problem byłby rozwiązany. Przesunięcie paradygmatu w kierunku od wewnątrz jest dla większości ludzi doświadczeniem tak dramatycznym, głównie z powodu silnego wpływu warunkującego paradygmatu społecznego, etyki osobowości. Moje doświadczenia, zarówno zawodowe, jak i osobiste, oraz dokładne studia nad ludźmi i społeczeństwami sukcesu upewniają mnie jednak, że wiele zasad zawartych w 7 nawykach jest już w nas, w naszym sumieniu i w tym, co nazywamy zdrowym rozsądkiem. Aby je wyodrębnić, rozwinąć i z ich pomocą rozpatrywać najistotniejsze problemy, musimy zacząć inaczej myśleć. Przesunąć nasze paradygmaty w kierunku głębszego, odniesionego do wnętrza poziomu. Starając się szczerze zrozumieć te zasady, uznając je za własne i stosując w życiu, odkryjemy i wciąż na nowo odkrywać będziemy prawdę spostrzeżenia T.S. Eliota. Nie możemy ustawać w poznawaniu, a jego końcem będzie przybycie do miejsca, w którym zaczynaliśmy, i poznanie go po raz pierwszy.